przyczynami ich jest niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej oraz nadużywanie alkoholu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w Polsce na niemal 146 tysięcy zawartych małżeństw przypadło aż 41 tysięcy rozwodów, to około 28%. Mężczyźni rozwodzą się najczęściej w wieku 40-41 roku życia, a kobiety średnio 38-39 lat. Rozwody dotyczą par, które zawarły małżeństwa w wieku między 20 a 29 rokiem życia. Rozwodzą się najczęściej, uwaga, tancerze, masażyści, barmani i lekarze. O tym porozmawiamy dzisiaj w studiu w Zapytaj Eksperta, Sara Balcerowicz, adwokatka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Czy można rozwieść się bezboleśnie?
Myślę, że można rozwieść się bezboleśnie, przy czym do tanga zawsze trzeba dwojga, czyli żeby rozwieść się bezboleśnie...
To tak jak do małżeństwa, prawda?
No, dokładnie tak, dokładnie tak. Żeby rozwieść się bezboleśnie, to trzeba umieć się wznieść ponad emocje, tak myślę. Jestem też zdania, że na początku jakiegoś tam konfliktu, bo zawsze coś tam między małżonkami nie gra, jakiś konflikt jest, skoro decydują się na rozwód, więc na początku tego konfliktu najczęściej trudno jest małżonkom te emocje odłożyć na bok, ale z mojej praktyki chociażby wynika, że jak ludzie są już bardzo długo chociażby w procesie o rozwód, to potrafią już tak bardziej racjonalnie spojrzeć na sprawę. Oczywiście życzyłabym każdej osobie, która się rozwodzi, tego, żeby potrafiła te emocje odstawić na bok, tak kolokwialnie mówiąc, w szczególności w sytuacji, kiedy są małoletnie dzieci, ponieważ ja to z praktyki widzę. Małżonkowie mogą być skonfliktowani, mogą być skłóceni, ale zawsze największą cenę ponoszą dzieci.
To jednak to mało, to jakby pary bezdzietne lepiej się rozwodzi?
Szybciej. Niestety zauważam to, że małżonkowie posiadający małoletnie dzieci bardzo często wciąż niestety wykorzystują dzieci jako tak zwaną kartę przetargową. Czyli albo ten rodzic, przy którym dzieci są na stałe, uniemożliwia kontakty, nadaje sobie takie uprzywilejowane możliwości decydowania o tym, co dzieci mogą, czego nie mogą, jak często będą widywać się z tatą, czy tam z mamą. No, tego problemu nie ma absolutnie przy małżonkach bezdzietnych, czy takich małżonkach, których dzieci są pełnoletnie. Życzyłabym przede wszystkim małoletnim dzieciom, żeby rodzice tego nie robili. Często już też dostrzegane jest takie dla zasady walczenie, albo tutaj o władzę, o kontakty, o alimenty, tylko po to, żeby zrobić na złość drugiemu małżonkowi.
Czy zatem zawsze czy rozwód powinien być z orzekaniem winy, czy bez? Jaki jest lepszy przeprowadzić? Co trwa krócej, co lepiej? Kiedy jednak ze względów, no na przykład na dobro dzieci, to orzekanie winy powinno być albo nie powinno być?
Powiem tak. Ja osobiście jestem zwolennikiem rozwodzenia się, czy rozwodzenia ludzi, tak powiem, bez orzekania o winie. Bo co nam daje rozwód z orzeczeniem o winie? No, tylko ewentualnie mamy tą możliwość dochodzenia alimentów od małżonka wyłącznie winnego w sytuacji, kiedy nasz standard życia trochę się pogorszył. I to jest ta możliwość. Oczywiście w przypadku, gdy jest rozwód z winy obojga małżonków, bądź bez orzekania o winie, też co do zasady jest możliwość domagania się alimentów od drugiego małżonka, przy czym jest to wyłącznie w sytuacji, kiedy ten drugi małżonek znajduje się w tak zwanym niedostatku. Więc tak naprawdę te orzeczenie o winie to tylko ma wpływ ewentualnie taki realny na te alimenty. Czy one są często zasądzane w praktyce? No tak powiedziałabym różnie. Czy są to wysokie alimenty? Nie. Więc taka realna korzyść, spokój w głowie, uważam, że jest większa przy tym rozwodzie bez orzekania o winie niż proces o rozwód z orzekaniem o winie, który trwa 4 lata tak spokojnie w Szczecinie. Mamy zszargane nerwy, a ostatecznie no, korzyść finansową w postaci alimentów otrzymujemy no, bardzo niewielką. Więc ja osobiście zawsze staram się nakłaniać klientów do tego, żeby mimo wszystko się porozumieli, żeby odłożyli to orzekanie o winie na bok. No bo to przede wszystkim nam, znaczy tym rozwodzącym się uniemożliwia pójście dalej. No skoro proces o rozwód trwa 4 lata, a nie na przykład rok, no to jest logicznym, że to jest wciąż niezamknięty etap jakiś w życiu.
Chociaż myślę, że zdarzają się rozwody takie krótkie, szybkie. Zaraz o tym powiemy. Kiedy przychodzi do pani, no na przykład kobieta i tutaj widzimy, że w grę wchodzą duże pieniądze i mówi, proszę mi puścić go w skarpetkach. Co pani wtedy mówi?
Oczywiście jako adwokat trzymający się etyki powiem, że to nie jest moja rola puszczać w skarpetkach drugą
ale
stronę.
Ale wie pani, że w filmach to tak brzmi. Ja wiem. Puścimy go w skarpetkach, tak?
Nie, powiem szczerze, że w praktyce też zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi kobieta, czy tam nawet mężczyzna i mówi, zróbmy wszystko, zapłacę każde pieniądze, żeby uprzykrzyć życie drugiej stronie. Ja zawsze mimo wszystko, zawsze mówię, że rozumiem te emocje, ale zawsze staram się nakłaniać że do takiego trochę bardziej trzeźwego, w cudzysłowie, spojrzenia na sprawę. Tu też musimy powiedzieć, że kwestia orzeczenia o winie nie ma kompletnie żadnego wpływu na kwestię podziału majątku wspólnego. Jeżeli chodzi o majątek, to mówię, rozwiedźcie się, a potem po postępowaniu o podział majątku, jeżeli się nie dogadacie, to można walczyć tam o jakieś składniki majątkowe czy pieniądze, jeżeli ktoś uważa, że mi się należy więcej, a temu drugiemu czy tej drugiej mniej.
No ale to skoro mówimy o ten podział majątku, też najlepiej go, jeżeli jest duży majątek, to najlepiej to sądownie przeprowadzić. Też takie pani sprawy prowadzi, czy mniej
najlepiej to prowadzę, oczywiście, że prowadzę. Najlepiej to podział majątku przeprowadzić przed notariuszem, czyli jesteśmy zgodni, wiemy co kto bierze, jaki składnik majątku, jak się rozliczamy, ale oczywiście takich sytuacji wciąż jest bardzo mało. Jeżeli do mnie trafia klient z taką potrzebą przeprowadzenia postępowania w sprawie o podział majątku, to najczęściej wciąż jest konflikt i najczęściej te postępowania też trwają latami.
Dobrze, ale to jeżeli mówimy o prawie, bo przecież w takiej roli tutaj dzisiaj panią mam, to powiedzmy właśnie, co ma wpływ na ten podział majątku? Jest dwoje ludzi, którzy mają, nie wiem, wspólny dom, ale się okazało, że na przykład ten dom rozpoczął on jeszcze przed małżeństwem budować. Ale z drugiej strony całe umeblowanie, wszystko, no to jest, nazwijmy to posek. Ja wiem, że dzisiaj się tak nie robi, nie zapisuje się, choć przez wieki to robiono, prawda? Nawet, że tak powiem, w niższych warstwach społecznych to było ustalone, co kto wnosi do małżeństwa. Myśmy chcieli być dla siebie dobrzy, więc tego nie robimy. Jak przeprowadzić taką sprawę o podział majątku sensownie i bez, no i chciałabym powiedzieć uczciwie?
Uczciwie powiem tak, dla sądu zawsze jest uczciwie, a dla stron postępowania...
Prawie nigdy.
Prawie nigdy, tak. Powiedziałabym, że zawsze obie strony są niezadowolone w sytuacji, jeżeli dochodzi do podziału majątku dokonywanego przez sąd. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, tak jak pani wspomniała, na przykład była kupiona działka gruntu przez pana jeszcze w czasie, kiedy nie był w związku małżeńskim, ale dom na przykład zaczął być wznoszony, czyli budowany już w czasie, kiedy to małżeństwo istniało, kiedy ta wspólność majątkowa istniała. No i sytuacja nie jest taka oczywista. Oczywiście da się to rozliczyć, ale to co do zasady nie oznacza, że ten dom jest majątkiem wspólnym. No prawda niestety jest taka, że dom w tej sytuacji wzniesiono na działce stanowiącej własność, no tutaj przykładowo pana, ale to też nie oznacza, że pani zostaje z niczym, tak? Pani ma możliwość rozliczenia tak zwanych nakładów z majątku wspólnego, tak? No bo to z majątku wspólnego szły środki na budowę tego domu. Tylko no, tu niestety to postępowanie uwzględniające rozliczenie nakładów czy wydatków w takiej sprawie jest już dosyć skomplikowane.
Załóżmy, że wchodzę w związek z mieszkaniem moim. Dostałam je w spadku, kupiłam. No i okazuje się, że po 5 latach rozwodzę się. Czy to mieszkanie no powiedzmy, tylko wchodzę. Mamy potem wspólnotę majątkową. To mam prawo do tego mieszkania, czy muszę spłacić z mojego mieszkania mojego byłego małżonka?
To, co pani nabyła w jakikolwiek sposób, czy...
I mam na to papiery.
I ma pani na to papiery, to jest wyłącznie pani, tak? To jest majątek osobisty. Mężowi nic do tego, chyba że właśnie, tak mówiąc wprost, wkładał pieniądze w to mieszkanie, to ewentualnie może żądać sobie rozliczenia tych środków pieniężnych, które wkładał w to mieszkanie. Ale mieszkanie jest wyłącznie pani, tak? Mało tego, nawet jeśli byście państwo byli małżeństwem i mieli wspólność majątkową, a odziedziczyłaby pani spadek, to co do zasady taki majątek też jest majątkiem osobistym, więc też jest tylko pani i mężowi nic do tego.
Pytam o takie drobiazgi, bo czasami ludzie się zastanawiają, co ja zrobiłam, bo wniosłam do naszego związku pewne wartości. Nie zrobiłam podziału majątkowego. Nie trzeba wtedy zrobić jakiejś rozdzielności. Nic tutaj nie trzeba w tej sprawie robić.
Nie. Jeżeli to był taki majątek sprzed wspólności majątkowej, to nie. Oczywiście można taki majątek osobisty wnieść też do tego majątku wspólnego. I ja powiedziałabym tak jak nakłaniam ludzi zawsze przy rozwodach, czy tam w tych sprawach małżeńskich do porozumienia, to z kolei bym zachęcała do bycia mimo wszystko rozważnym w decyzjach co do swojego majątku, na przykład osobistego, w trakcie trwania małżeństwa. Jak to się mówi, umowy zawieramy na czas, kiedy będzie źle. Dlatego ja wiem i każdemu życzyłabym, żeby małżeństwa były trwałe i nie było problemów, ale bardzo często też się zdarza właśnie, że dostałam tutaj w spadku mieszkanie, ale rozszerzyliśmy tą wspólność majątkową też na to mieszkanie, a później okazuje się, na przykład mąż mnie zdradził i ja już bym nie chciała, żeby to mieszkanie było jego. No to już jest
wycofać
po
trudno.
Frytkach, brzydko mówiąc.
To powiedziałabym ograniczone zaufanie, a może pierwsza lampka się powinna, nie chcę tutaj porad małżeńskich stosować, ale może pierwsza lampka się powinna zapalić, jeżeli mój mąż nagle ni stąd, ni zewąd mówi, wiesz co, ale to mieszkanie, które dostałaś po rodzicach, to może przypiszmy też na mnie, jak zaczyna naciskać, to tu zaczyna być niebezpiecznie, no bo skoro jest mu wygodniej i żyje razem z tobą w tym mieszkaniu, to może tak powinno pozostać i rzeczywiście niech nam będzie dobrze do końca naszych dni, a niekoniecznie musimy to, bo i tak potem dzieci tak samo jak po obojgu, tak samo po jednym z nich mają spadek, także to jest też bardzo ważne. Ja chciałabym jeszcze, jeżeli już mówimy o rozwodach, to chciałabym się zapytać, może być tak, że dzisiaj, chciałabym o dzieci zapytać właśnie, jeżeli dzisiaj, no załóżmy, że przed sądem mówimy, dobrze, ty będziesz dwa razy w tygodniu mógł zaglądać do naszych dzieci, to tamto, siamto. Czy warto spisać takie dogadanie się, takie wynegocjowane funkcjonowanie dalej?
Oczywiście, jak najbardziej, ponieważ sąd w sprawie rozwodowej nie musi co do zasady orzekać o kontaktach, czyli nie musi na sztywno ich ustalać. W sytuacji na przykład, kiedy jest zawarte porozumienie, czyli sobie już byli małżonkowie samodzielnie ustalili te kontakty i mało tego, zawarcie takiego porozumienia we wszystkich sprawach dotyczących małoletnich dzieci na pewno znacząco przyspieszy rozwód. Bo sąd widzi, okej, przychodzą tutaj rozwieść się strony, które są dogadane co do wszystkich płaszczyzn dotyczących małoletnich dzieci. Więc no, moja praktyka pokazuje, że takie sprawy troszkę szybciej trafiają na wokandy niż takie sprawy, gdzie strony są po prostu skonfliktowane i nie zgadzają się kompletnie z niczym.
Czy to może być też na przykład takie dalekosiężne? Czy powinno być, że na przykład dzisiaj mamy dzieci i idą dopiero do szkoły podstawowej, ale my mówimy, że jeżeli nasze dziecko, nie wiem, w tym układzie naszym, nasze dziecko będzie chciało studiować poza Szczecinem, poza miejscem naszego zamieszkania, będziemy wspólnie porówno kłaść na jego wykształcenie dalej. Czy to się rzadko zdarza? No i też już nie naciskajmy na naszego byłego męża, że koniecznie musi dzisiaj dać odpowiedź, czy jest gotowy finansować studia naszych dzieci.
Myślę, że tak. Oczywiście papier wszystko przyjmie. Możemy zawierać takie porozumienia, wybiegając bardzo mocno w przód. Ja osobiście raczej bym odradzała, ponieważ jeżeli chodzi o kwestię partycypowania w kosztach utrzymania dzieci, to zawsze trzeba mieć na względzie tą sytuację bieżącą. No jeżeli mamy, nie wiem, 4-letnie dziecko, to raczej bym nie wybiegała w przód, bo po pierwsze nie wiemy...
Za układanie Oksfordu tak. Niekoniecznie jest...
Dokładnie, nie wiemy...
Czy... Wiem, że Harvardu też to jest niemożliwe z różnych innych powodów, prawda?
No tak, tak, tak. Więc raczej bym odradzała. Raczej bym odradzała. Skupiajmy się na tu i teraz, takiej bliskiej przyszłości. Zawsze kwestie alimentów można na przyszłość zmienić, uregulować przez sąd, więc spokojnie.
Proszę Państwa, jak mają Państwo pytania, mam nadzieję, że mają, to pod telefonem 510-37-36 czekamy na Państwa telefony. Pani Sara obiecała odbierać od Państwa telefony i zaraz po wiadomościach podsumujemy to spotkanie. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś bardzo trudne pytania, ale takie, które pomogą Państwu tą trudną sytuację rozwodową rozwiązać. Przy naszym telefonie 510-37-36 była pani adwokat Sara Balcerowicz. No i właśnie, chcą się ludzie rozwodzić? Może u nas na antenie nie bardzo. Czy jednak coś ich boli?
Boli, boli. Ja dziękuję przede wszystkim za wszystkie pytania. Nie sposób tutaj omówić wszystkich, ale te pytania się pojawiają i absolutnie mnie to nie dziwi, bo dotyczy to takiej ważnej sfery w naszym życiu. Po pierwsze małżeńskiej, a po drugie najczęściej związanej z rodzicielstwem.
Co ich najbardziej boli? Że to długo trwa i że drogie?
Były pytania dotyczące czasu trwania, tak, to prawda. I tutaj no, nie ma jednej złotej odpowiedzi i złotej rady. No, czas trwania rozwodu bezsprzecznie związany jest z tym, jakie mamy żądania w sprawie, czy jesteśmy w stanie się porozumieć z drugą stroną. Oczywiście były też pytania dotyczące tego, jakie są koszty rozwodu. No i tak tu chciałabym też Państwu odpowiedzieć, nas słuchającym. No, sama opłata od pozwu wynosi, no, można było powiedzieć, że jedynie 600 zł. Dlaczego mówię jedynie? Bo w sytuacji, kiedy już jesteśmy na tym ostrzu noża z drugą stroną, to najczęściej no, koniecznym jest skorzystanie z usług zawodowego pełnomocnika, czyli adwokata bądź radcy prawnego i wynagrodzenie pełnomocnika za prowadzenie no, takiej trudnej sprawy rozwodowej, czyli takiej, gdzie strony są skonfliktowane, każda chce zupełnie coś innego, no to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc no, jeżeli może nie kwestie emocjonalne, to może kwestie finansowe powinny tutaj nas skłonić do refleksji, czy warto.
A jeżeli chcemy się, stwierdzamy, że no naprawdę nasze uczucie się skończyło, chcemy rozpocząć nowe życie, może z innymi partnerami, to można to jakoś, że tak powiem, taniej, szybciej, jak się dogadamy, mówimy. Tak. I tak. To jest wtedy ile?
To jest wciąż tak, no na starty jest te 600
złotych. To niezależnie od tego, czy się,
ale jeżeli chodzi,
czy się kochamy, czy
powiem,
już nie.
Powiem tak, jeżeli jesteście Państwo w stanie się dogadać, to nie jest Wam potrzebny zawodowy pełnomocnik. Pozew napisać o rozwód, to nie trzeba mieć jakichś szczególnych umiejętności prawniczych. Tak, piszemy, że chcemy się rozwieść, czyli że chcemy rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie. Dziękuję, do widzenia. Jeżeli są małoletnie dzieci, no to trzeba tam jeszcze dodać kilka słów dotyczących sytuacji dzieci i wtedy te koszty dotyczące wynagrodzenia pełnomocnika odchodzi.
Mm-hmm. No dobrze, to porozmawiamy jeszcze. Z jednej strony chciałabym się zapytać o szybki rozwód, ale powiedzieliśmy, że to jest dość trudne, ale chciałabym stanąć tym razem po stronie ojców i często jednak oni przegrywają w sądzie opiekę nad dzieckiem, a to jest związane z rozwodem, możliwość kontaktów. Co zrobić, żeby... No jednak nie przegrać, bo przecież jest coraz więcej świadomych ojców. Ja chciałabym stanąć po ich stronie, bo ja znam mnóstwo fantastycznych tatusiów, którzy nie wyobrażają sobie życia bez swoich dzieci albo w oddaleniu od swoich dzieci.
Powiem tak, sądy, to już nie jest tak, jak
to
było...
mit przy okazji obalimy, tak?
Tak, to nie jest tak, że dziecko zawsze przy matce, a tata to kontakty dwa razy,
tygodnia,
tak, albo jeszcze rzadziej. Absolutnie nie, teraz nawet ja dostrzegam, że te kontakty są dużo szerzej ustalane. Oczywiście to zawsze wszystko zależy od sprawy, od tego, jaką więź ma zbudowaną rodzic z dzieckiem, jakie są możliwości chociażby lokalowe każdego z rodziców. Oczywiście wciąż najczęściej miejsce pobytu jest ustalane przy mamie, ale to wynika chociażby z takich biologicznych uwarunkowań. Ale bardzo często też strony decydują się na tak zwaną opiekę naprzemienną, czyli ten czas jest dzielony mniej więcej po połowie, ale kiedy? No, ta opieka naprzemienna jest naprawdę ustalana przez sądy, ale jest ona możliwa wyłącznie wtedy, kiedy małżonkowie są, czy tam rodzice są zgodni, są w stanie porozumieć się co do sprawy.
W tym samym mieście to jest też bardzo ważne.
No oczywiście, że tak.
Bo jeżeli mieszkają już w różnych miastach, to jest po prostu niemożliwe.
No jest niemożliwe.
Nie można 2 na 2 tygodnie, czy miesiąc na miesiąc, dlatego że ja też to przy okazji pomyślałam sobie dzisiaj, że to jest dobry temat na kolejne nasze jakieś spotkanie. Być może psycholodzy mogliby powiedzieć, bo wiem, że nie zawsze to dobrze wpływa na dzieci, jeżeli tak. Są tak rozbite miesiąc na miesiąc, 2 tygodnie na 2 tygodnie. Z naszego punktu widzenia być może to jest dobre. One też często, ale mają często tutaj trochę rzeczy i tak nie wiedzą, gdzie jest ich dom. Nie wiem, czy to nie jest gorsze dla nich, ale to być może dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Ale...
To tak tylko nadmieniłabym. Najczęściej w tych sprawach jest dopuszczany dowód z opinii biegłych sądowych psychologów, dowód z opinii ZSS-u tak zwanego, gdzie ocenia się, czy to jest w ogóle zgodne, będzie z dobrem dziecka czy dzieci, ustalenie takiej opieki naprzemiennej. Bo oczywiście czasem jest tak, że to jest super rozwiązanie i dziecko super się odnajduje w takich konfiguracjach z rodzicami, czy tak to określę, ale często jest też tak, że biegli piszą, że nie, dziecko przez to utraci poczucie bezpieczeństwa i jest to niemożliwe, więc tutaj bym raczej zdawała się na ekspertów z dziedziny psychologii, żeby oni oceniali, czy jest to możliwe i czy to będzie dobre dla naszego dziecka.
No przed chwilą rozmawialiśmy dużo o telefonach komórkowych i tych nowych technologiach. Może być też tak, że rodzice obaj mają jakby trochę inne myślenie o wychowaniu dziecka i może się okazać, że jest u tatusia, on mówi nie wolno, a idę do mamusi, a co tam nie wolno? Oczywiście, że wolno. I teraz tutaj rzeczywiście możemy na to jakby źle wpłynąć w gruncie rzeczy na dziecko, które bardzo kochamy. Myślę, że nie taki jest zamiar ludzi, którzy się rozejdą, ale wiemy, już mówiliśmy o tym wcześniej, że czasami zapominają o dobru dziecka, więc należałoby na to zwrócić uwagę. Chciałabym, ponieważ z rozwodami, z tym rozstaniami się rzeczy różne dzieją, co w przypadku, kiedy jedno z rodziców, trzeba to jakoś też sądownie załatwiać, zamierza opuścić kraj i wyjechać z dzieckiem, bo się na przykład, nie wiem, dostało pracę za granicą albo wychodzi w nowy związek za granicą. Jak to jest?
Po pierwsze, tak, absolutnie nie możemy sami podjąć decyzji o stałym wyjeździe za granicę, bo będzie to potraktowane jako tak zwane uprowadzenie rodzicielskie. Wówczas włączany jest tryb z konwencji haskiej, który, jeżeli po prostu wyjedziemy z dzieckiem, przykładowo do Anglii, bez zgody taty czy bez zgody sądu, no to wówczas całą praktycznie pewnością sąd nakaże w ciągu 6 tygodni powrót tego dziecka do tego...
A jeżeli się umówiliśmy z tatusiem, a tatuś dopiero później się opamiętał, to co? Jak nie mamy na to dowodu, że się umówiliśmy?
No to jest właśnie problem.
To
może być traktowane. Oczywiście to jest kwestia tego, co będziemy w stanie udowodnić przed sądem. Mm-hmm. Ale jeżeli już jest taka sytuacja, że czy to ze względów zawodowych, czy no, osobistych wyjeżdżamy z dzieckiem do innego państwa, to...
Musimy liczyć się, że to nie jest nasza walizka, tylko to jest nasze dziecko.
To jest nasze dziecko, które po pierwsze też będzie jakoś... Ten zmiana miejsca zamieszkania wpływa na dziecko, ale po drugie... Miejmy albo zabezpieczenie w postaci orzeczenia sądu, albo w postaci jakiegoś oświadczenia drugiego rodzica, który zezwala na to, bo później dzieją się naprawdę przykre sytuacje, gdzie te dzieci w sposób tak zwany siłowy są odbierane z zagranicy i przewożone z powrotem do Polski.
Trauma gotowa na całe życie.
Dokładnie tak.
Jakie jeszcze pytanie? Coś interesowało naszych słuchaczy szczególnie?
Tak. Padło też pytanie ze strony jednej z pań, czy uzyska odpowiednie wypłacanie alimenty odpowiedniej, czyli w takiej odpowiedniej wysokości, w sytuacji, kiedy tata zarabia pieniądze, ale jednak tego nie wykazuje. Czyli mamy PIT-a, najczęściej ze stratą. Tak, czyli to oświadczenie o
wskazanym... Stały numer, zarabiam gdzieś na bokach.
Tak,
albo
dokładnie.
Albo przynajmniej udaje, że zarabia na bokach, a w gruncie rzeczy wcale nie musi tak być.
Tak. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, bo takie sytuacje niestety zdarzają się bardzo często. To nie kwestia osiąganego dochodu determinuje wysokość alimentów, tylko możliwości zarobkowych. Czyli sąd patrzy, jakie tam pan tata ma wykształcenie, jakie osiągał wcześniej dochody, jakie ma doświadczenie zawodowe i na tej podstawie po pierwsze ocenia, jakie może osiągać przy pełnym wykorzystaniu tych możliwości, jakie może osiągać dochody. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan tata prowadzi życie na wysokim poziomie, co najczęściej przejawia się w chwaleniem się o takim życiu chociażby w mediach społecznościowych, to musi mieć z tyłu głowy, że sąd zapyta, a skąd pana na to stać? Skąd pana
Dlaczego
stać?
Nie stać pana na dobre alimenty?
Dokładnie tak. Oczywiście są też odpowiedzi typu utrzymuje mnie aktualna partnerka, utrzymuje mnie mama, ale chcę powiedzieć, że sądy rodzinne dzisiaj tak trzeźwo patrzą na takie sytuacje i to nie jest podstawa do tego, żeby taki tata zwolnił się z obowiązku ułożenia na dziecko odpowiednich alimentów.
W Polsce rzeczywiście to ojcowie płacą alimenty, ale mam też wrażenie, że coraz częściej jednak zdarza się, że to mamy są te, które płacą alimenty. Czy jest je trudniej uzyskać, czy tacie przez, żeby mama płaciła, czy dokładnie te same zasady obowiązują?
Dokładnie te same zasady. To zależy, przy którym z rodziców dziecko jest na stałe. Jeśli dziecko mieszka z tatą, a z mamą ma ustalone kontakty, czyli ta opieka głównie jest cedowana na tacie, no to oczywiście mama płaci te alimenty i zasady są te same. Sąd patrzy, bierze pod uwagę możliwości zarobkowe.
I też mamusi na Facebooka zajrzy. Jak trzeba będzie.
To już bardziej adwokaci zaglądają albo proszą swoich klientów, proszę zobaczyć, czy drugi rodzic czymś tam się nie chwali na Facebooku.
Aha, czyli te na przykład wyjazdy ciągle za granicę na
Tenerife. Tak, dokładnie tak. Dokładnie
mogą
tak.
Być przeciwko.
Mogą być przeciwko. Drogie samochody, drogie ubrania, tak. No, my też zwracamy uwagę chociażby na to, jak przychodzi druga strona ubrana na sprawę, tak, w sądzie. Jeżeli przychodzi, nie wiem, z ubranym zegarkiem o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, to na pewno bystry adwokat, dobry adwokat to wyłapie i zapyta się, jakiej marki ma pan zegarek na przykład na ręku, tak?
No, ale jeżeli ktoś przyjdzie, że tak powiem, w nie najpiękniejszych ubraniach i widać, że chciałam powiedzieć ciubud, ale tam czasami są bardzo dobre rzeczy,
tak.
A wiemy, że podjechał super wypasionym, nowoczesnym samochodem, który właśnie wczoraj wyjechał nie tylko z jego garażu, ale właśnie z salonu, no to rzeczywiście nie chcę państwa oczywiście straszyć absolutnie i też nie namawiam do żadnych czynów. Raczej bym nakłaniała do tego, żeby pomyśleć sobie, ile to dziecko kosztuje po prostu wychowanie takiego dziecka, gdybyśmy byli razem, ile byśmy kładli na to dziecko. I myślę, że taki zdrowy rozsądek i mądrość rodzica tutaj powinna przemawiać, a nie zrobimy na złość. Czy coś jeszcze ludzi interesowało? Coś jakoś tak szczególnie? Nie?
Tak, na przykład padło pytanie dotyczące tego, czy faktycznie rodzic musi przestrzegać tak bardzo sztywno czasu trwania kontaktów ustalonych przez sąd. Czyli przykładowo, jeśli kontakty są ustalone do godziny 19, czy to faktycznie ta godzina 19 to jest taka graniczna, że ani minuty dłużej. I tutaj bym oczywiście odpowiedziała jak typowy prawnik, a to zależy. Czy po pierwsze bym wszystkim osobiście radziła takie zdroworozsądkowe spojrzenie na to. Jeżeli tata czy tam mama, która ma kontakty, spóźnia się 10-15 minut, to nie robiłabym z tego jakiejś wielkich scen. Nie robiłabym, bo no nie sposób czasem tak prowadzić życia, w szczególności z małoletnim dzieckiem, żeby tych ram czasowych trzymać. Ale jeżeli to są sytuacje, w których ten rodzic wykonujący kontakty spóźnia się 2-3 godziny, no to bym powiedziała, że to już jest rażące nieprzestrzeganie.
Ale bez kontaktu, bo na przykład jeżeli zadzwoni, słuchaj, akurat pojechaliśmy nad morze i jesteśmy w korku, no to zdrowy rozsądek znowu tutaj powinien
wziąć
górę, tak? A może najlepiej to było, gdybyśmy się w ogóle nie nie rozwodzili, byłoby najlepiej.
A jeżeli już, to dogadujmy się.
Nie ma, dogadujmy się. Coś jeszcze jest na zakończenie, chciałabym, żeby...
Tak, padały pytania, tak jak już wspomniałyśmy, o koszty i też tutaj padło pytanie, że no nie każdego stać na poniesienie, przepraszam, na poniesienie wysokich kosztów, chociażby wynagrodzenia pełnomocnika, a są sytuacje, gdzie na przykład kobieta tkwi w bardzo no, toksycznej, dokładnie tak, przemocowym też nierzadko. Co ona ma zrobić, tak, że gdzie ma szukać tej pomocy, czy gdzieś jej się należy taka pomoc bezpłatna? Tak należy, są chociażby przy urzędach miejskich, punkty, nieodpłatne punkty pomocy prawnej. Tam jest zawsze adwokat albo radca prawny, który udzieli informacji, pomoże. Też przy uniwersytetach, chociażby u nas przy Uniwersytecie Szczecińskim jest klinika, gdzie można uzyskać pomoc ze strony studentów, oczywiście pod nadzorem profesorów.
To bardzo dobra klinika, także ja myślę, że
tak,
prawna.
Tak,
także
oczywiście,
można...
że tak, więc jest możliwość. To nie jest tak, że trzeba do takiego trudnego rozwodu przyjść z teczką pieniędzy, bo można szukać tej pomocy oczywiście w takich miejscach.
No tak, proszę Państwa, tak sobie myślę, że jeżeli chcemy sobie pomóc, to pomóżmy sobie przede wszystkim sami. Zastanówmy się, czy nie możemy się polubownie i jak dorośli, mądrzy ludzie rozstać. Weźmy pod uwagę oczywiście dobro naszych dzieci, jeżeli takowe są. Pomyślmy sobie, czy byśmy chcieli, żeby nam ktoś coś takiego zrobił. Być może opamiętanie przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. I na pewno, jeżeli się kiedyś w sobie zakochaliśmy, to może teraz w imię tej właśnie być może nieprzetrwałej miłości warto rozstać się, żeby tamte chwile zostały w naszej pamięci